Chwała Bogu. Jest to przywilej, ale również odpowiedzialność stać na tym miejscu i dzielić się, głosić Słowo Boże. Ale cieszę się, że Pan darował nam możliwość bycia razem z wami po dłuższej przerwie. A mogę oglądać wasze twarze, być razem przed obliczem Bożym i przeżywać Bożą obecność. Odczuwamy Bożą obecność, ale też Słowo Boże daje nam gwarancję, że On jest tutaj obecny. Tak jak już było wspomniane, nie ma wątpliwości, że obecność Pana jest wśród nas. A dzisiaj chciałbym dzielić się Słowem Bożym. Zanim to uczynię, przekażę pozdrowienia, ponieważ tydzień temu razem z małżonką byliśmy w zborze w Oławie. I bracia i siostry bardzo serdecznie pozdrawiali wszystkich tam, gdzie będzie możliwość pozdrowienia, gdzie będę, więc to czynię i pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie i od nas też pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie. Kochani, ja dzisiaj chciałbym dzielić się tematem dosyć trudnym i może kontrowersyjnym. W sumie temat, który będę poruszał, jest poświęcony przynajmniej na dwa wykłady, na dwa nabożeństwa. Dzisiaj chciałbym to przekazać podczas jednego zgromadzenia, więc w dużym streszczeniu. Myślę, że z Bożą pomocą uda mi się przekazać to, co jest najistotniejsze. Chociaż kiedy czytam Słowo Boże, to okazuje się, że wszystko jest ważne. I trudno jest coś ominąć, ale myślę, że podczas drugiej części naszego spotkania, jeżeli będziecie mieli pytania, jeżeli będziecie chcieli porozmawiać coś więcej, a myślę, że tak, to będzie taka możliwość. Natomiast tutaj teraz postaram się przekazać właśnie to, co Bóg mi włożył w moje serce. I powiem na początku tak, że to, co będę dzisiaj mówił, tego nie wyczytałem w internecie i tego nie skopiowałem gdzieś z jakichś innych kazań. Po prostu to, co dzisiaj chcę wam przekazać, to jest poprzez relacje, poprzez społeczność, poprzez przebywanie przy Słowie Bożym. Bóg mi pokazał pewne rzeczy, które stały się dla mnie bardzo ważne. I również pewne odkrycie, które zadziwiło mnie, bo tak naprawdę okazuje się, że my jako wierzący, którzy już przez wiele lat czytamy Pismo Święte, wydaje nam się, że no, prawie wszystko wiemy. Jak czytamy, no to już to czytałem, to wiem, ten temat wiem, ale okazuje się, że tak naprawdę to cząstkowe jest nasze poznanie. Alfą i omegą jest Pan Jezus. On wszystko wiedzący. Jego słowo jest jak źródło, z którego bierzemy i ciągle nowe, ciągle żywe, ciągle coś nowego i Pan Bóg nas zaskakuje. A jeśli jesteśmy otwarci, jeśli jesteśmy pragnący Pana, to Pan nam wtedy objawia i wprowadza nas głębiej. Wiecie, nie tylko po kostki w wodzie, ale głębiej, głębiej i głębiej. Więc temat, który będę poruszał, to jest rozważanie na temat zabrania oblubienicy. Tak to zatytułowałem. Rozważania, dlatego że pewne kwestie chciałbym przekazać, co będzie działo się właśnie w tym czasie i po tym czasie. Jako wierzący często wspominamy, mówimy o tym, że Pan przyjdzie. Że Pan przyjdzie i tak naprawdę żyjemy tą nadzieją, że to może już niedługo. W sumie czasy, w jakich żyjemy i to, co oglądamy, często pokazuje nam, że rzeczywiście tak się zaczyna dziać, że to wszystko zmierza ku końcowi. Posłuchajcie, co mówi drugi list Piotra, trzeci rozdział, trzeci, czwarty wiersz. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Ja myślę, że spotkaliśmy się z takimi wypowiedziami. Jeżeli mówimy na temat przyjścia Pana, to często mówią, to nie tak szybko, zobaczcie, no, tak jak było kiedyś, tak dzisiaj, no, za wiele się nie zmienia. Ale Boże Słowo wyraźnie nam mówi, że będą tacy ludzie, którzy będą tak twierdzić. Ale my nie mamy słuchać ludzi, ale mamy patrzeć na Boże Słowo, co mówi do nas Pan poprzez swoje Słowo. Słowo Pana trwa na wieki. Słowo Pana się nie zmieniło również w XXI wieku, chcę wam powiedzieć. Żyjemy już w XXI wieku. I Słowo Boże się nie zmieniło i myślę, że nie powinno być takiej osoby, która by chciała zmienić. Chociaż są skłonności wielu ludzi, którzy starają się, no wiecie, podporządkować Słowo Boże do swojego myślenia, do swoich zasad życia, ale ma być odwrotnie. My mamy się podporządkować, a nie Słowo dla siebie podporządkować. Więc kilka pytań na początek, które będą dotyczyły właśnie dzisiejszego zagadnienia. A więc pierwsze, czy zabranie oblubienicy i powtórne przyjście Pana Jezusa jest tym samym wydarzeniem? Co to znaczy powtórne przyjście Pana Jezusa? Czy oblubienica to tylko poganie, czy też Żydzi? Kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu? Czy oblubienica Pana Jezusa będzie uczestniczyć w wielkim ucisku? Jeśli tak, to czy oblubienica będzie w wielkim ucisku do końca? To są pytania, które dzisiaj kieruję. Postaram się w czasie tego wystąpienia wyjaśnić pewne rzeczy właśnie związane z tym, co już tu powiedziałem. Czy zabranie oblubienicy i powtórne przyjście Pana Jezusa jest tym samym wydarzeniem? Oczywiście, że nie. Chociaż potocznie mówimy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, łącząc to z zabraniem oblubienicy, mając na uwadze zabranie oblubienicy. Ale okazuje się, co to znaczy powtórne przyjście Pana Jezusa? Powtórne przyjście Pana Jezusa znaczy, że Pan Jezus drugi raz przyjdzie na tą ziemię, tylko w innym celu, już nie jako Zbawiciel, ale jako sędzia i Król Królów i Pan Panów. Czyli tak jak przyszedł pierwszy raz na ziemię fizycznie, był obecny i kiedy mówimy o drugim przyjściu, ponownym przyjściu, czyli rozumiemy, że również stąpi na tą ziemię, przyjdzie, ale już, tak jak powiedziałem, jako Król Królów, Pan Panów, jako sędzia sprawiedliwy. Natomiast jeżeli mówimy na temat zabrania oblubienicy, to będziemy za chwilę czytali pewne miejsca, dzisiaj więcej ze Słowa Bożego. Chciałbym, żeby to, co mówię, było poparte Pismem Świętym. Natomiast sprawa interpretacji Pisma Świętego jest też istotna, więc pozostawiam to dla każdego osobiście. Nie każdy osobiście sobie rozważy, czy jest to potwierdzenie właściwe, czy nie. Ja jestem daleki od zmuszania kogoś do tego, żeby myślał tak, jak ja myślę, i żeby przyjmował tak, jak ja to przyjmuję. Ale pozostawiam to każdemu, każdy dobrowolnie, osobiście, a Duch Święty niech go przekona. Amen? Duch Święty niech przekona. Mnie Duch Święty przekonał o wielu rzeczach i dzisiaj całkiem inaczej patrzę na wiele rzeczy i wiele spraw inaczej interpretuję. Właśnie dzięki temu, że Pan uczy mnie, ja nie mówię, że nauczył mnie, ale uczy mnie, jestem dalej Jego uczniem, i cieszę się, że mogę również tym się dzielić z wami, co już Pan mi dał. Natomiast wy, bracia i siostry, rozważajcie, dlatego że jest to ważne, żeby każdy osobiście miał udział My pewne rzeczy możemy przekazać, ale to rozważanie, przemyślenie pozostaje dla każdego osobiście. Chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, od 13 do 18 wiersza przeczytamy. Bardzo często ten fragment Słowa Bożego jest czytany na pogrzebach. Często jakoś tak bracia sobie przyjęli to, ten fragment jako słowo pogrzebowe, natomiast tak naprawdę to on absolutnie nie dotyczy pogrzebu. Chociaż są tutaj pewne wątki, które właśnie mówią o życiu, o śmierci. Więc przeczytajmy. Ja wiem, że czytaliście już niejednokrotnie, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy na nowo przeczytali, ponieważ coś chcę bardzo ważnego przekazać. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Moje pytanie, o jakim przyjściu jest tutaj mowa? Jak myślicie, o jakim przyjściu jest tutaj mowa? Jest tutaj mowa o zabraniu oblubienicy, o przyjściu po oblubienicę. Jest to w eschatologii, w nauce o powtórnym przyjściu, jest to określenie paruzja, czyli przyjście Pana Jezusa po oblubienicę na powietrze, na obłokach, na powietrze, na obłokach, tak. Zwróćcie uwagę na wiersz 15. Tu jest powiedziane, że Pan przyjdzie. Z tego wiersza wynika, że Pan przyjdzie. To nie jest prawdą, co czytaliśmy w liście Piotra, że niektórzy mówią, gdzieś jest Jego przyjście. Pan, tutaj mamy gwarancję, że Pan przyjdzie. 16 wiersz mówi, że Pan stąpi z nieba, ale nie czytamy, że na ziemię. Zwróćcie uwagę, jest napisane Pan stąpi. Kolejny wiersz 17 mówi, że nastąpi spotkanie z Panem na powietrzu, że będziemy porwani z ziemi na spotkanie Pana na powietrzu. Wielu biblistów twierdzi, że to porwanie będzie za sprawą Ducha Świętego, że to Duch Święty sprawi właśnie w tym momencie, że będziemy porwani na spotkanie Pana. Więc nie ulega wątpliwości, że ten fragment Pisma Świętego, który przeczytaliśmy, mówi o przyjściu Pana po oblubienicę, po swoją własność. W liście do Rzymian w 11 rozdziale, 25 wierszu jest powiedziane, Paweł mówi tutaj o pewnej tajemnicy. Ja wiem, że jeżeli mamy do czynienia z tajemnicą, to zawsze jesteśmy zachęceni do tego, aby usłyszeć tą tajemnicę. I Paweł powiada, chcę wam, bracia, odsłonić tajemnicę. I co to za tajemnica? Otóż mówi, że zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Ja przynajmniej dwie tajemnice odczytuję w Nowym Testamencie, którą przekazuje Paweł. To jest jedna z tajemnic. A druga tajemnica, to jest w 1 Koryntian w 15 rozdziale, 51-52, powiada: oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy. Bardzo ciekawa tajemnica. To już nie jest tajemnica, bo ona już została objawiona. Ale do pewnego czasu to była tajemnica. Szczególnie dla tych, którzy myśleli, że z chwilą śmierci wszystko się kończy. I generalnie, kiedy czytamy Stary Testament, czytamy psalmy, to można odebrać właśnie to, że z chwilą śmierci praktycznie przestaje funkcjonować świadomość człowieka. Tak naprawdę już on nie może chwalić Pana. Są pewne miejsca, które o tym mówią i wielu wierzących tak myślało. Więc już w Nowym Testamencie mamy jakby to objawienie pokazujące nam o tym, że jeżeli mowa jest o tym, że nasza świadomość zanika, to chodzi o nasze fizyczne życie, ciało, egzystencję, którą tu mamy. Natomiast okazuje się, że człowiek to nie tylko ciało, ale przede wszystkim duch, który jest, duch, który pochodzi od Boga, który jest nieśmiertelny. Więc tak naprawdę człowiek jest nieśmiertelną istotą. I dlatego tutaj apostoł Paweł mówi, że zaśniemy. Czyli on tutaj nie mówi o tym, że człowiek przestanie istnieć. Tak jak niektórzy myślą, że z chwilą śmierci wszystko się kończy. Tak naprawdę to dopiero się zaczyna. Dlatego, że przed nami z chwilą przejścia przez Jordan rozpoczyna się wieczność. Tutaj jest tylko tymczasowe życie, tak jak to Boże Słowo określa, że jesteśmy pielgrzymami, wychodźcami, że nasza ojczyzna jest w niebie. Natomiast tutaj jest tylko nasze tymczasowe życie, egzystencja polegająca na tym, że przygotowujemy się do wieczności. Przygotowujemy się do życia w wieczności. I kiedy rozmyślałem nad tym słowem, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, więc często myślałem o pewnych rzeczach związanych z tym, że mamy wolną wolę, że możemy podejmować decyzje, ale okazuje się, że tak jak Bóg jest nieśmiertelny, tak człowiek z chwilą narodzenia, kiedy duch wstępuje w jego ciało, jest istotą nieśmiertelną. Jedynie ta powłoka zewnętrzna, ciało, ulega zniszczeniu. Apostoł Paweł mówi, porównuje to ciało do namiotu. Coś na temat namiotu. Ponieważ pracuje pewna osoba w średnim wieku, a kiedy w tej pracy byłem, taka pani mówi: starszy panie, zwróciła się do mnie, nie wiedziała, jak się nazywam, więc mówi: starszy panie. Ja się oglądam, do kogo ta pani mówi, starszy panie. Ona mówi: ale ja do pana. Więc byłem bardzo zdziwiony, że ja jestem starszym panem w oczach innych ludzi. Wiecie, ja wewnętrznie w ogóle czuję się, jakbym miał 16 lat. A ktoś mnie spostrzega: starszy panie. Wiecie, nie chcę się wierzyć, że to tak to szybko mija, ale na dodatek, wiecie, no dobrze, starszy panie, ale teraz 2 dni temu jeszcze coś bardziej doświadczyłem i przeżyłem. Przyszedł do mnie pewien pan, tak lubi troszkę do alkoholu zaglądać, ale w tym momencie był trzeźwy. I mówi: wie pan co, ja panu chcę coś powiedzieć, ale niech pan się nie gniewa na mnie. A ja mówię: no proszę, słucham. Ponieważ byłem na urlopie, przez 10 dni mnie nie było w pracy, więc on przychodzi i mówi: wie pan co, ponieważ pana już nie było przez dłuższy czas, to myśleliśmy, i mówi: co myśleliśmy? I mówi: teraz powiem, co myśleliśmy. I tak rozmawialiśmy między sobą. Mówią tak: dziadek poszedł na urlop, a łysy teraz pracuje. Czyli ktoś, kto zastępował, no był akurat łysy. Więc nazwał mnie dziadkiem. No, dziadek poszedł na emeryturę, a łysy pracuje. No. Więc ta pani mnie nazwała starszym panem, a ten mi już nazwał dziadkiem. Więc okazuje się rzeczywiście, że ten namiot chyba niszczeje. I tak to może wyglądać. Ale powiem wam tak, duch mój rzeczywiście jest bardzo młody, ożywiony, pragnący Boga. A ciało oczywiście, tak jak jest napisane, ono niszczeje i może i tak jest, chociaż często nie dajemy po sobie poznać, staramy się, żeby było inaczej, ale to nie jest istotne. W każdym bądź razie, wracając do tekstu Bożego Słowa, chciałbym tutaj powiedzieć właśnie, że ta tajemnica, która została przekazana, że my nie umrzemy, ale zasypiamy i że jest to słowo, które się nie zmieniło, ono jest prawdą i ono przemawia dzisiaj do nas. Warto jest zwrócić na to uwagę, ono się nie starzeje, nie zmienia się. Dlaczego przeczytałem te dwa miejsca odnośnie Izraela, zatwardziałości i odnośnie tej tajemnicy drugiej, że nie wszyscy zaśniemy, że my, oto tajemnicy wam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Ponieważ jest to związane z tematem dotyczącym właśnie tych czasów, bo nawet moja córka powiedziała mi, tato, wiesz co, ja zauważam, że te czasy, te dni jakieś są krótsze, że to wszystko jakieś takie krótsze jest. Ucieszyłem się z jednej strony, że nawet moja córka coś widzi takiego, co ja już o wiele wcześniej zauważyłem. No, choćby nawet patrząc na rolników, prawda, na to, w jaki sposób oni wykonują te prace, jak się spieszą i nie mogą nadążyć, ale również my. Czy odbieramy to w ten właśnie sposób, że jakieś te dni jakby krótsze były, niby godziny te same, minuty te same, zegarki te same, ale wszystko jakieś takie krótsze, prawda? Dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem i życie tak szybko przechodzi, prawda, od młodzieńca do dziadka. I niedługo staniemy po drugiej stronie. Więc warto jest być na to przygotowanym, bo zanim się obejrzymy, to już będzie to nas dotyczyło. Ja zawsze myślałem, że to bardziej dotyczy tych starszych, a okazuje się, że to ja już jestem w tej kolejce już jako kolejna osoba. Ale wiecie, powiem tak, odnośnie tych skróconych dni, to jest Mateusz 24, możemy sobie otworzyć. Być może, że rzeczywiście te jakieś jakby te dni są krótsze, ale powiem wam, że to miejsce, które właśnie mówi na ten temat, nie odnosi się bezpośrednio do tej właśnie sytuacji. Kiedy czytamy 24 rozdział, to okazuje się, że on dotyczy właśnie końcowych czasów przyjścia Pana Jezusa po oblubienicę i również powtórne przyjście. I bardziej to słowo odnosi się właśnie do tych okoliczności. Ja bym chciał to wytłumaczyć, ale najpierw przeczytajmy ten 21 i 22 wiersz. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. I teraz, a gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Nie można wyrywać słowa z kontekstu Bożego Słowa. Tutaj jest wyraźnie powiedziane najpierw, że będzie wielki ucisk. No, ktoś by powiedział, no tych ucisków już mieliśmy trochę. Ale tu jest powiedziane, że to będzie taki ucisk, jakiego nie było i po tym ucisku już nie będzie. A więc on będzie wyjątkowy, on będzie na skalę globalną. To nie będzie ucisk gdzieś jakiś miejscowy, ale to będzie ucisk, który obejmie praktycznie cały świat. I dlatego mówi, że to takiego ucisku nie było i nie będzie. Więc to będzie jakiś szczególny ucisk. Zwany jest wielkim uciskiem. I dopiero wtedy, w tym kontekście tego wielkiego ucisku, mówi o skróconych dniach. Zwróćcie uwagę, dopiero wtedy, w tym kontekście, powiada, a gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Ja chciałbym pozostawić was z tą myślą, ale będziemy ją, wrócimy do niej, gdy będziemy, pójdziemy dalej. A więc nie ulega wątpliwości, że dni będą skrócone, ale jak to zrozumieć? W jaki sposób one będą skrócone? Czy to będzie na tej zasadzie, jak my dzisiaj patrzymy na ten czas, że niby godziny te same, dni te same, lata te same, ale jakieś takie krótsze są, prawda? Czy to chodzi o takie skrócenie, czy o jakieś inne? O tym będziemy mówili. Natomiast przeczytajmy dwa miejsca. To są takie klasyczne miejsca, na które chciałbym zwrócić uwagę i myślę, że może nieczęsto zwracamy właśnie akurat na to uwagę. Pierwszy Tesaloniczan 4,16. To, czyli to, co żeśmy czytali, ale teraz chciałbym podkreślić coś bardzo ważnego w tym wierszu. Jeszcze raz przeczytajmy ten 16 wiersz. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Tu jest powiedziane na głos Archanioła i trąby Bożej. To dzisiaj w tym wierszu chcę podkreślić. Nie wiem, czy zwracaliście na to uwagę. Na głos Archanioła i trąby Bożej. Co się stanie? Jest powiedziane, że najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a żywi będą przemienieni. O czym tu jest mowa? Mowa jest o przyjściu Pana Jezusa po oblubienicę. Bo właśnie w tym czasie, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swoją oblubienicę, jest napisane, że żywi nie wyprzedzą umarłych. Tak? Jeżeli w tym czasie my będziemy żyli, to my jako żywi nie wyprzedzimy tych, którzy już odeszli, którzy byli pojednani z Bogiem. Jest napisane, najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, a później żywi będą przemienieni. I razem zostaniemy porwani na obłoki, na spotkanie Pana. Ale tu jest powiedziane, kiedy to się stanie? Na głos Archanioła i trąby Bożej. Tak? Pamiętajmy o tym. Chciałbym, żebyście zapamiętali o tym. Drugie miejsce to jest 1 Koryntian 15:51-52. 1 Koryntian, 15 rozdział. Teraz otworzymy. 15:51-52. Wracamy do tej tajemnicy, bo z kontekstem. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, i teraz zwróćcie uwagę, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Tu znowu jest mowa o trąbie. Podczas tej trąby, kiedy ona zabrzmi, kiedy zatrąbi ta trąba, zabrzmi, to umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a żywi zostaną przemienieni. Bardzo podobne miejsce do tego, które czytaliśmy wcześniej z listu do Tesaloniczan. Tam było powiedziane na głos Archanioła i trąby Bożej. Tu jest powiedziane na odgłos trąby ostatecznej. Nastanie, zmartwychwstanie, przemienienie. Te wydarzenia mają miejsce w chwili przyjścia Pana Jezusa po oblubienicę. Zgadzamy się do tego miejsca? Chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na objawienie Jana, 6 rozdział. Dla skrócenia czasu nie będę czytał, można tylko sobie sprawdzać. Okazuje się, że w tym rozdziale jest mowa o zdejmowaniu pieczęci. Jest 7 pieczęci, później jest 7 trąb i 7 czasz. Czas wielkiego ucisku, jakiego nie było od początku i nie będzie, rozpoczyna się w 6 rozdziale od zdjęcia pierwszej pieczęci. Od zdjęcia pierwszej pieczęci z 7 pieczęci. Jest 7 pieczęci, ale już od pierwszej pieczęci. I chciałbym, żebyście nie mylili, bo w 6 rozdziale, w 2 wierszu jest mowa o jeźdźcu na białym koniu. I również w 19 rozdziale, w 11 wierszu, jest również mowa o jeźdźcu na białym koniu. W tych 2 rozdziałach, w 6 i w 19, jest mowa o jeźdźcach na białych koniach. Ale to nie są ci sami. W 6 rozdziale jeździec na białym koniu to jest antychryst. A w 19 rozdziale, w 11 wierszu, jeździec na białym koniu to jest Jezus Chrystus. Ale okazuje się, że ten jeździec w 6 rozdziale zachowuje się tak, aby jak najwięcej ludzi zwieść. I na samym początku jego działalności, kiedy on wyjedzie na tym białym koniu, uda mu się zwieść. Boże Słowo mówi w innym miejscu, że będzie chciał, jeśli to możliwe, zwieść i wybranych. W bardzo przebiegły, chytry sposób będzie chciał pozyskać jak najwięcej zwolenników i to mu się uda. Ale to tylko tak na marginesie, żebyśmy o tym pamiętali i potrafili to rozróżnić. Czyli jest tutaj mowa o pieczęciach. Jest również później mowa o 7 trąbach. I teraz chciałbym, żebyśmy również przyjrzeli się odnośnie tej sytuacji, gdy są aniołowie, którzy trąbią. I kiedy zatrąbi pierwszy anioł, 2 anioł i kolejny, to czytamy, co będzie się działo. Będą różnego rodzaju kataklizmy. Będą działy się rzeczy przerażające. Ludzie będą ginąć masowo. To, co będzie się działo, jest nie do opisania. To jest właśnie ten wielki ucisk, jakiego nie było od początku i nie będzie. Natomiast gdy czytamy o zdjęciu 7 pieczęci, bo to jest bardzo istotne, to jest w 11 rozdziale, możemy sobie to otworzyć. I od 15 wiersza. Popatrzcie, co tu jest napisane. Tak jak wcześniej powiedziałem, gdy trąbili aniołowie przy tych wcześniejszych trąbach, to różne dziwne rzeczy nadprzyrodzone się działy, ale to były kataklizmy. Ogień spada z nieba, czy jeszcze inne rzeczy się działy. Ale gdy zatrąbił 7 anioł, co się dzieje? 15 wiersz mówi. I zatrąbił 7 anioł. I odezwały się w niebie potężne głosy mówiące. Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. A 24 starców, starszych, a 24 starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, mówiąc: dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. Co dzieje się podczas siódmej trąby? Jest powiedziane, że rozpoczyna się panowanie nad światem, które przypadło Panu naszemu pomazańcowi, to jest Jezusowi Chrystusowi, który będzie królował na wieki wieków. Przejmuje potężną władzę i zaczyna panować. Ale pamiętajcie, że to jest wielki ucisk. Dlatego, że jest, tak jak powiedziałem, siedem pieczęci, siedem trąb i siedem czasz. To już przy siódmej trąbie okazuje się, że Jezus przejmuje władzę, przejmuje kontrolę nad tą sytuacją, jaka ma miejsce, aby królować na wieki wieków. Należałoby to miejsce równolegle, czy równocześnie przeczytać z 19 rozdziałem tej samej księgi, 6-7 wiersz. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Tu jest powiedziane, że nastaje czas wesela, nastaje wesele barankowe, a oblubienica Jego przygotowała się. Oto Bóg nasz objął panowanie. Wracając do 11 rozdziału, czytamy tutaj, że Panu naszemu przypadło w udziale królować na wieki wieków, że będzie panował, zaczął panować, zaczął sprawować rządy. To odnosi się do takiego momentu, kiedy Pan przychodzi, wstępuje, aby zacząć działać. Tą ostatnią trąbą, o której czytaliśmy w 1 Koryntian, w 15:52, na odgłos trąby ostatecznej. Na odgłos trąby ostatecznej nastanie zmartwychwstanie i przemienienie żywych. Na głos Archanioła i trąby Bożej. Tą trąbą ostateczną, ostatnią w objawieniu Jana jest siódma trąba. Więc na tej podstawie twierdzę, że właśnie podczas tej siódmej trąby Pan przyjdzie po swoją oblubienicę. Czyli z tego miejsca mógłbym powiedzieć pytanie, czy oblubienica będzie w wielkim ucisku? Skoro czytamy tu o wielkim ucisku i skoro czytamy, że to zmartwychwstanie będzie miało właśnie wtedy udział, to oznacza, że do tego czasu oblubienica będzie. Aby potwierdzić, należałoby przeczytać jeszcze dwa miejsca. Tak jak powiedziałem, ja będę czytał, a każdy niech to później sobie rozważy. Siódmy rozdział objawienia Jana, czytamy od 9 wiersza. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów, języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach i wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu, panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. To jest pierwsze miejsce, bardzo ciekawe, bardzo mocne miejsce, dlatego że ono pokazuje nam wyraźnie, że ci, którzy stoją przed tronem, przed barankiem, już są w niebie, to są ci, którzy przeszli ucisk. Z tym, że pytanie było, czy ten ucisk przechodzimy cały, czy tylko częściowo. Wcześniej czytaliśmy, że ucisk rozpoczyna się od 7 pieczęci, później jest 7 trąb i jeszcze 7 czasz. Okazuje się, że Pan przyjdzie po swoją własność, to przemienienie, zmartwychwstanie będzie przy 7 trąbie. A więc będzie ono w trakcie tego ucisku i to by odpowiadało do słów skrócenia tych dni. To skrócenie będzie polegało na tym, że oblubienica nie będzie przechodzić cały ucisk. Prawdopodobnie to nasilenie ucisku będzie tak wielkie, że to, co czytaliśmy w Mateusza, że gdyby nie było skrócone, gdyby Pan nie przyszedł wcześniej, prawdopodobnie byśmy nie mieli siły wytrwać, przejść przez to wszystko. I Pan, znając sytuację, po prostu przyjdzie, skróci te dni oczekiwania naszego przejścia przez ten ucisk i zabierze nas, a później jeszcze będzie 7 czasz Bożego gniewu, który, jak czytamy, tam zobaczymy, co się będzie działo. I jeszcze jedno miejsce, które jakby potwierdza, że rzeczywiście oblubienica będzie uczestniczyć i uczestniczy w wielkim ucisku i przechodzi przez ten ucisk, a przy 7 trąbie jest zabrany. 20 rozdział objawienia Jana od 4 do 6 przeczytajmy. Objawienie Jana, 20 rozdział od 4 do 6. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. Oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją, ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli nie ożyli, a się dopełni 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Zobaczcie. Ten czwarty wiersz bardzo jasno nam mówi, że będą ci, którzy będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Pierwsze zmartwychwstanie, jak już żeśmy sobie powiedzieli, będzie właśnie w czasie, kiedy przyjdzie Chrystus po swoją oblubienicę. Tak? Wtedy umarli powstaną, a żywi będą przemienieni. To jest to pierwsze zmartwychwstanie. I tutaj jest powiedziane, że ci ludzie, którzy będą mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, to są ludzie, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie, ci, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Kiedy to się będzie działo? W czasie wielkiego ucisku. A tu wyraźnie jest powiedziane, że to są właśnie ci, którzy nie przyjęli znamienia, którzy zostali ścięci, którzy przeszli przez ten ucisk. Więc wiem, że jest to niewygodne dla wielu i nauka, która często przekazywana jest, że będziemy przed wielkim uciskiem zabrani, to byłoby piękne. No, z jednej strony ja bym też tak chciał, żeby nie uczestniczyć w wielkim ucisku, ale to nie ode mnie zależy. Boże Słowo tutaj wyraźnie mówi, zarówno to miejsce 7 rozdziału, jak i to 20 rozdziału wyraźnie nam pokazuje, że my jako oblubienica, którzy mamy udział w pierwszym zmartwychwstaniu, jeżeli mamy udział w pierwszym zmartwychwstaniu, to są ludzie, którzy będą przechodzić przez ucisk, którzy nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę, którzy nie pokłonili się posągowi, którzy nie dali się zwieść, którzy byli wierni Chrystusowi, z tego powodu zostali ścięci. A to, że zostali ścięci, to nie dlatego są zbawieni. Bo zwróćcie uwagę, że tam jest napisane, że nie poprzez naszą śmierć my zostaliśmy zbawieni, czy zostaliśmy zaliczeni w poczet oblubienicy, ale dzięki krwi Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj to było podkreślane. Ja bym chciał jeszcze raz na to popatrzeć, na ten 7 rozdział, gdzie tu jest powiedziane właśnie wyraźnie w 14 wierszu, w 7 rozdziale objawienia. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je w jakiej krwi? Swojej? No właśnie. A nie wiem, czy oglądaliście film Złodziej w nocy, albo teraz są te nowe wersje Zabrania oblubienicy, kościoła i tak dalej. I tam jest pokazane w tym filmie, że wierzący podczas ścięcia, dzięki temu, że oddali swoje życie, zostali zaliczeni w poczet oblubienicy, zostali zabrani do Pana, do nieba. To jest kłamstwo niesamowite. Nasza ofiara nie liczy się, jeśli chodzi o kwestię zbawienia. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy my sami siebie zbawili. I nawet przelewając swoją krew, to nie, w ten sposób nie dostąpimy zbawienia. My oddajemy swoje życie, ponieważ jesteśmy wierni Chrystusowi i to jest wliczone jakby w tą naszą służbę. I Boże Słowo mówi, że zresztą list do Hebrajczyków o tym mówi, że byli bohaterowie wiary, którzy oddawali swoje życie, ale dlatego, że byli dziećmi Bożymi, dlatego, że krew Jezusa Chrystusa ich obmyła i tylko krew Jezusa Chrystusa nas zbawia. Ale dzięki temu, że jesteśmy wierni i często może to się skończyć tym, że nasze życie zostanie nam tu odebrane, ale my wiemy, że my jesteśmy osobą nieśmiertelną, więc tego ducha nie mogą zabić, nie są w stanie. Dlatego, kochani, tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że oblubienica jednak będzie musiała przejść przez pewien etap wielkiego ucisku do 7 trąby i wtedy Pan przychodzi i następuje to, że umarli będą przemienieni, żywi, umarli będą wskrzeszeni, żywi będą przemienieni i porwani na obłoki. To, co czytaliśmy w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział. Porwani na spotkanie Pana. Okazuje się, że w momencie, gdy oblubienica zostanie porwana na obłoki czy na powietrze, na spotkanie Pana, w tym czasie dalej trwa ucisk. Dalej istnieje życie, dalej szatan działa. Natomiast oblubienica w tym czasie jest na weselu barankowym, tak żeśmy czytali. Czytaliśmy wyraźnie, że nastało wesele baranka, a oblubienica jego przygotowała się w 19 rozdziale objawienia 6-7, prawda? Więc w tym czasie my jako oblubienica, ja mówię my, bo ja również się zaliczam i dzięki łasce Bożej wiem, że kiedy nadejdzie ten czas, również będę. A więc my jako oblubienica w tym czasie będziemy na weselu. Będzie poślubienie oblubienicy, czyli Kościoła jego, nas z Chrystusem. Nastąpią zaślubiny, będzie wesele, będzie coś wspaniałego. I okazuje się, że tam podczas tego wesela, zanim ta uroczystość się rozpocznie, będzie Pan wynagradzał tych wszystkich, którzy byli mu wierni. Jest to określone sądową stolicą Chrystusową. My czytamy o tym w 2 Koryntian 5:10, że my wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową, czyli mowa jest o oblubienicy. Kiedy będziemy na tym weselu, staniemy przed sądową stolicą Chrystusową i tam będą nagrody, wyróżnienia od stopnia naszej wierności Panu. I wynikiem tego sądu będzie albo nagroda, albo utrata nagrody i zawstydzenie, ale sam zbawiony będziesz, bo już będziesz jako oblubienica. Także my nauczeni jesteśmy, wiecie, dzisiaj wszystko za darmo. Cokolwiek robimy dla Pana, to wszystko jest za darmo. Musimy wszystko za darmo. Darmoście wzięli, darmo dawajcie, wszystko za darmo. Ale tak okazuje się, że Pan w swoim czasie wynagrodzi. To, co my dzisiaj robimy za darmo, to tak naprawdę to nie jest za darmo. Bo my tą lokatę lokujemy tam, w tej niebiańskiej kasie oszczędności, tam w niebie. Pan to wszystko notuje skrupulatnie i później, kiedy przyjdzie ten czas zaślubin, On nas wyróżni. A więc warto jest poświęcić ten czas i możliwości, i swoje środki, które mamy, aby być później tam wyróżnionym. I kiedy nastanie koniec wielkiego ucisku, również w tym czasie będzie kończyć się wesele barankowe. Będzie kończyć się wesele barankowe i Pan Jezus z poślubioną oblubienicą przyjdzie na ziemię, aby objąć władzę w tysiącletnim królestwie. Jeżeli czytamy uważnie, to zobaczycie, że to przyjście już z oblubienicą, to już jest to powtórne przyjście. To już jest to powtórne, widzialne przyjście Chrystusa z oblubienicą na ziemię. Praktycznie Boże Słowo mówi, że to Pan przyjdzie na Górę Oliwną, zstąpi na Górę Oliwną. Jego nogi staną na Górze Oliwnej. Pan przyjdzie, aby objąć władzę w tysiącletnim królestwie na ziemi. Ale to wydarzenie tysiącletniego królestwa, na pewno ciekawi jesteśmy, zostanie poprzedzone bitwą czasów zwany Armagedonem. Nie wiem, czy spotkaliście się z ludźmi, którzy często mówią o Armagedonie. Mówią o Armagedonie. A więc jest to bitwa, która zostanie stoczona przez Pana Jezusa Chrystusa. Jest napisane, tchnieniem swoich ust Pan będzie walczył. Ten miecz obosieczny, tchnieniem swoich ust, on zniszczy antychrysta i fałszywego proroka i wszystkich wrogów, zwolenników antychrysta zostaną, poniosą klęskę, zostaną zniszczeni. Sam Pan będzie walczył. I to jest właśnie, kiedy On pojawia się na tym białym koniu, Chrystus, a za Nim jest powiedziane wojska anielskie w białych szatach. I jak przyjrzymy się, to okazuje się, że te wojska w białych szatach to nie kto inny jak oblubienica. Ale sam Jezus toczy tą walkę i przygotowuje miejsce i królowanie, o którym żeśmy czytali przy siódmej trąbie w 11 rozdziale, gdzie czytaliśmy o tym, żeby objąć panowanie na wieki wieków. Czyli ten okres tysiącletniego królestwa na ziemi, żeby przejąć, najpierw przygotowuje Pan Jezus, niszczy antychrysta i fałszywego proroka, ale pozostaje jeszcze główny przywódca. A tym głównym przywódcą to kto jest? Szatan, diabeł, wąż starodawny, tak? Takie ma określenia. Smok, wąż starodawny, szatan, diabeł. To jest główny przywódca. On zostanie w tym czasie, podczas Armagedonu, zostanie związany i wrzucony do otchłani na 1000 lat. Czyli na ten okres panowania Chrystusa główny przywódca nadal jest, ale jest w otchłani. Natomiast antychryst i fałszywy prorok znajdują się już w tym miejscu, które im się należy, jezioro ogniste. Już praktycznie oni nie mają żadnej możliwości wyjścia, uwolnienia się. Natomiast główny przywódca jest w tej chwili unicestwiony, ujarzmiony, ale on dalej jeszcze będzie miał możliwość działania. Prawda? I teraz czytamy o tym tysiącletnim królestwie na ziemi, że Pan Jezus przejmie władzę. Ja tylko podam wam miejsca, przeczytacie sobie, tak jak powiedziałem, no, jesteśmy okrojeni z czasem, dlatego nie mogę tutaj tego czytać i mówić, ale jeżeli chodzi, bo jest wiele pytań na temat tego tysiącletniego królestwa, zresztą tak zwani na przykład świadkowie powiadają, że oni będą tutaj żyli wiecznie na tej ziemi i mówią o tej ziemi, która istnieje. Oczywiście Boże Słowo mówi całkiem inaczej, nie mówi tu o tej ziemi. Jeżeli mówi o wiecznym życiu na ziemi, to mówi o nowej ziemi, a nie o tej ziemi. I nie mówi o ziemi odnowionej, bo ja na przykład rozróżniam dom nowy od domu odnowionego. A jeżeli mamy stary dom, to on jest starym domem. Nawet jak zrobicie kapitałkę, to on będzie stary. To jest stary dom. Ja u siebie mieszkam w starym domu. Dużo remontu zrobiłem i to jest dalej stary dom. Ale córka wybudowała nowy dom, to wam powiem, całkiem inaczej w tym nowym domu się oddycha. Chociaż w tym starym też staramy się robić jak najlepiej, ale on zawsze pozostanie starym. A więc stary może być odnowiony, ale on jest stary. Ale jeżeli coś mówi Boże Słowo, że jest nowe, to nie jest odnowione. To jest po prostu nowe od podstaw. Zgadzacie się? Tak, tak jest. Coś nowego to jest wszystko od podstaw. I ja wierzę w to, że będziemy żyli wiecznie na ziemi nowej, na nowej ziemi, od podstaw, gdzie już morza, wody nie będzie. A ta ziemia dzisiejsza jest ugruntowana na wodach i tak dalej. Ktoś by powiedział, no ale ma to jakieś symboliczne znaczenie, woda, ludzie i tak dalej. Różne są wypowiedzi. Ale myślę, że jak będziemy mieli czas, to możemy sobie o tym porozmawiać już w tej drugiej części. Tysiącletnie królestwo na ziemi, na tej ziemi. Czyli po skończonym wielkim ucisku. W momencie, kiedy już ta bitwa Armagedon zakończona. I Pan Jezus przejmuje władzę. I czytamy Izajasz 11 rozdział. Sobie zaznaczy. Izajasz cały 11 rozdział. Izajasz 65 rozdział. Od 17 do 25 wiersza. I Zachariasz 14 rozdział od 9 do 21. Czytając te miejsca możecie, są jeszcze inne miejsca, które mówią, ale wystarczy, myślę wystarczy. Jak przeczytacie, to tam dowiecie się wszystko odnośnie tysiącletniego królestwa, bo niektórzy pytają się, czy będą umierać, a jak to będzie to wyglądało, czy będziemy tam pracować i tak dalej, i tak dalej. Tam wszystko się dowiecie. Jak będziecie czytać, tam jest wszystko dokładnie opisane. Nie musimy tutaj nic dodawać ani ujmować. Pan Jezus przez 1000 lat będzie sprawował władzę i tam jest powiedziane żelazną laską. A oznacza, że to będzie twarda ręka. To będą rządy zaprowadzone w taki sposób, że pewne rzeczy ludzie będą musieli robić. A jeżeli nie będą chcieli robić, poniosą tego konsekwencje. Będzie po prostu kara za to. Rzeczywiście to, co powodowało zło, grzech, w tym momencie nie istnieje. W tym momencie nie istnieje, no bo antychryst, fałszywy prorok w jeziorze ognistym, diabeł, szatan, wąż starodawny w otchłani, a więc źródła zła jakby już nie ma. Więc pytanie, będą grzeszyć ludzie czy nie w tysiącletnim królestwie, jak nie będzie źródła zła? A dlaczego będą? Dlatego, że będą w ciele. Dalej są ludzie w ciele, w tym ciele grzesznym. Ono, jest napisane, walczy przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Czyli dopóki mamy to ciało, to zawsze będziemy mieli skłonności do tego, żeby coś zrobić złego. To ciało będzie zawsze nas, prawda, ciągnęło tam do czegoś złego. Dlatego ludzie oczywiście będą, ale już nie będą grzeszyć tak, jak obecnie grzeszą, gdy jest to źródło zła, bo jest napisane, że jeżeli ktoś zgrzeszy wtedy, w tym okresie tysiącletniego królestwa, mając ile lat? 100. Będzie uważany za młodzieńca. Zobaczcie, dzisiaj jak słyszymy 100 lat, prawda? To mówimy, ojej, jaka osoba, ile ona dożyła. W tym czasie, gdy będzie ktoś miał 100 lat i zgrzeszy, będzie uważany za młodzieńca. Czyli życie będzie wydłużone jakby do początków. Życie drzew, prawda? Tak jak było na początku, gdzie żyli ludzie o wiele dłużej. To będzie miało miejsce w tysiącletnim królestwie. Ale, ponieważ czas bardzo szybko biegnie, odnośnie tego Izraela muszę jeszcze coś powiedzieć, dlatego że przeczytaliśmy w Rzymian, że zatwardziałość, jeszcze raz otwórzmy, to jest 13 rozdział, jedenasty rozdział, 25 wiersz. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Gdybyśmy przeczytali ten 11 rozdział, pierwszy wiersz i kolejny, apostoł Paweł tu jakby rozważa kwestię, czy Bóg odrzucił swój lud. I później tłumaczy, mówi, no nie odrzucił, bo ja jestem Izraelitą, prawda? Chociaż w drugim wierszu mówi, nie odrzucił Bóg swego ludu, a w 15 wierszu mówi, jeśli bowiem odrzucenie ich jest, czyli tak, odrzucił czy nie odrzucił? Jest napisane tutaj, że to odrzucenia Izraela jest nie na zawsze, lecz na pewien czas. Pan odrzucił nie na zawsze, ale odrzucił na pewien czas. I tak należy odczytywać to rozpatrywanie Pawła, kiedy mówi o tym, czy odrzucił. Mówi, no nie odrzucił, bo ja jestem Izraelitą, jestem człowiekiem nawróconym w Chrystusa, wierzę w Chrystusa, ale ten 25 wiersz mówi, że to odrzucenie jest na pewien czas dla pewnej części Izraela. Czyli nie odrzucił całości, całego Izraela, ale pewną część. I zobaczcie, że dzisiaj w naszych czasach mamy Żydów mesjańskich, Żydów nawróconych w Chrystusa, którzy służą Chrystusowi, tak? Ale jest większa grupa Żydów, którzy nadal oczekują na Mesjasza. Nadal oczekują na Mesjasza. Czyli nadal mają jakby zakryte, mają zasłonę, nie wiedząc o tym, nie rozumiejąc, że Chrystus już dawno przyszedł jako Mesjasz. Dlatego do czasu tej liczby, pełnej liczby pogan, gdzie jest tutaj napisane, że w momencie, gdy ta liczba pogan się dopełni, wtedy łaska wróci do Żydów, do Izraela. Więc każdy z nas byłby ciekawy, w jakim to momencie ta liczba się dopełni. Czy my znamy tą liczbę? Nie znamy tej liczby, prawda? Ale na podstawie Słowa Bożego możemy tutaj wyraźnie sobie wnioskować, w jakim momencie ta łaska przejdzie do Izraela i będzie to pełne poznanie dla całego Izraela. Zbawienie dla całego Izraela. Dzisiaj są jednostki zbawiane, nie cały Izrael, jednostki. Ale przyjdzie czas, że będzie cały Izrael zbawiony. Bo tak czytamy w liście do Rzymian. Przeczytajcie sobie w domu 9, 10, 11 rozdział. Te trzy rozdziały Rzymian. One są ze sobą powiązane i tam praktycznie razem czytając wyczytamy to, co Izajasz też tam powiedział. Że przyjdzie czas, gdy ta resztka jako całego narodu zostanie zbawiona, ocalona. Przyjdzie taki czas, że będzie zbawiona. Ale kiedy ten czas nastąpi? W jakim momencie? To jest ciekawe. I wiecie, Bóg mi pokazał pewne rzeczy, których, jak powiedziałem, nie wyczytałem nigdzie, ale poprzez czytanie Bóg mi pokazał, zwrócił mój wzrok na słowo i właśnie chciałbym, żebyśmy to wspólnie razem rozważyli, bo jest to bardzo ważne. A 144 tysiące. Niektórzy mówią, że chodzi tutaj o duchowy Izrael. Ja się nie zgadzam. Bo czytając 7 rozdział Objawienia Jana i 14 rozdział, i tu znowu musimy te dwa rozdziały wziąć pod uwagę, okazuje się, że jest to cielesny Izrael, fizyczny Izrael, bo wymienione są pokolenia, plemiona, pokolenia i każde plemię po 12 tysięcy. 12 plemion po 12 tysięcy daje 144 tysiące i tutaj nie możemy... Tu nie ma miejsca dla nas, oczywiście, że nie ma. Tu jest mowa o Żydach, o Izraelu, z krwi i kości, pokolenie plemiona izraelskie. I, kochani, co to są za ludzie? Te 144 tysiące. Jak myślicie? Co to są za ludzie? Ja to pytanie zadaję, bo są różne spekulacje i niektórzy mówią, że to są ludzie wykupieni z ziemi i przeznaczeni do życia w niebie. Czyli jakby to jest taka elita wybrana przez Boga, wykupieni zostali z ziemi, aby żyć wiecznie w niebie. Tylko te 144 tysiące. A wszyscy pozostali będą żyli na ziemi. Ale taka nauka nie zgadza się z nauką Pisma Świętego, ponieważ czytaliśmy w Objawieniu Jana w 7 rozdziale, jeszcze raz chciałbym wrócić, pokazać, przypomnieć, my czytaliśmy tutaj w tym 7 rozdziale Objawienia Jana, w 9 wierszu, potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. I wołali głosem wielkim, zbawienie jest u Boga naszego. To jest pokazane nam, co będzie w niebie. W niebie będą różni ludzie z różnych pokoleń. I dlatego na początku zadałem pytanie, czy oblubienica to tylko poganie, czy również Izrael, Żydzi. Okazuje się, że oczywiście w większej części poganie, ale również będą i Żydzi. Żydzi, ponieważ są mesjańscy Żydzi, którzy się nawrócili do Chrystusa, służą Chrystusowi. I ci, którzy przyjęli Chrystusa jako Mesjasza, Żydzi, jak najbardziej będą poczytani do oblubienicy. Natomiast wracając do 144 tysięcy, to jest ciekawa liczba i ciekawi ludzie. Często zadają pytanie, tak naprawdę... Jaką rolę oni spełniają i dlaczego o nich jest tutaj napisane? Ja nic więcej nie powiem oprócz tego, co jest napisane. Kochani, te 144 tysiące to jest Izrael cielesny, fizyczny, którzy zostali rzeczywiście wykupieni z ziemi, z pomiędzy ludzi, jako pierwociny dla Boga, i baranka są sługami Boga opatrzeni pieczęcią. Sprawdźcie to. Ja jeszcze raz powtórzę, bo akurat sobie to napisałem. To jest Izrael, cielesny Izrael, fizyczny, który został wykupiony z ziemi, z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i baranka, są sługami Boga i opatrzeni pieczęcią. Pierwociny. Co to znaczy pierwociny? To znaczy pierwszy początek. Pierwociny to znaczy pierwszy początek. Ciekawe, prawda? I kiedy czytamy objawienie Jana i o tych 144 tysiącach, to okazuje się, że po szóstej pieczęci jest mowa o pieczętowaniu 144 tysiącach. Objawienie 6, 12 i 7, 4, o tym czytamy. Co to za pieczętowanie? O jakie pieczętowanie tam chodzi? Bo jest napisane, jak będą opieczętowani, to będą bezpieczni. Nie będą podlegali żadnej karze, nic nie stanie im się. Będą bezpieczni, tak? Tak swoimi słowami. O to chodziło tam? Tak? Ja tak tam odczytuję, że to oznaczało, kiedy otrzymali tą pieczęć, byli bezpieczni. Nie musieli się martwić. Ale w tym czasie jest również oblubienica. I dlaczego o oblubienicy nie pisze, że byli pieczętowani? Tylko te 144 tysiące. Ciekawe, prawda? Otwórzcie Efezjan, list do Efezjan. Pierwszy rozdział, 13 wiersz. Już prawie 12, a takie ważne sprawy mamy, no ale co zrobić. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. O kim tu jest mowa? Kto został opieczętowany Duchem Świętym? Wyraźnie tu jest napisane. Wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, kiedy była wam ogłoszona Ewangelia zbawienia waszego i uwierzyliście w Jezusa, w Niego, zostaliście zapieczętowani owym Duchem Świętym. Kiedy jesteśmy pieczętowani Duchem Świętym? Nie wtedy, gdy jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym. Niektórzy wierzący, był taki czas, kiedy mówili, zapieczętowany Duchem Świętym, to jesteś w momencie chrztu Duchem Świętym. Chrzest Duchem Świętym jest co innego i pieczętowanie Duchem Świętym jest co innego i w innym momencie. Pieczętowanie Duchem Świętym, co to znaczy w ogóle pieczętowanie? Pieczęć. Pieczęć oznacza własność, przynależność. To jest to pismo z pieczęcią. Ono przynależy do tego, kto postawił tą pieczęć. Amen? Czyli kiedy otrzymujemy pieczęć Ducha Świętego, przynależność do Chrystusa? Kiedy przyjmujemy Chrystusa, kiedy się rodzimy na nowo. A chrzest Duchem Świętym jest to wyposażenie do zwiastowania, to jest moc, która jest nam potrzebna do tego, żeby zwyciężać, prowadzić życie święte. Zgadzacie się? Więc, kochani, ja znam wielu wierzących, którzy mówili, bardzo byli gorliwi dla Boga, ale nie byli ochrzczeni Duchem Świętym i oni się martwili, mówili, jak umrę, nie będę zbawiony, bo jest napisane, kto nie ma Ducha Chrystusowego, nie jest Jego. Nie mam Ducha Chrystusowego, bo nie mam Ducha Świętego, bo nie zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Kochani, jeszcze raz powiadam, Duch Święty to jest wyposażenie, to jest uzdolnienie, to jest po to, żebyśmy mieli siłę do tego, żeby wytrwać przy słowie w zbawieniu. Amen? A pieczęć Ducha Świętego, przynależność jest w momencie nowonarodzenia, kiedy przyjmujemy Chrystusa. Więc my jako dzieci Boże jesteśmy bezpieczni w rękach Chrystusa i kiedy jest wielki ucisk, jest oblubienica, ona już nie musi być pieczętowana, bo ona już jest zapieczętowana, bo jesteś oblubienicą, bo jesteś nowonarodzonym. Natomiast te 144 tysiące, to jest ten zaczątek, to są ci Izraelici, którzy nie przyjęli Mesjasza. To są ci, którzy właśnie wtedy podczas tego ucisku, kiedy zobaczyli, co się dzieje i zobaczyli te wszystkie wydarzenia, Bóg tak zadziałał w nich, że oni to zrozumieli i przyjęli. I dlatego ta pieczęć mówi o tym, że oni stali się własnością Boga, sługami Boga. Oni są szczególnymi. To jest rozpoczęcie wypełnienia się proroctwa mówiące o tym, że cały Izrael zbawiony będzie. Czy ta cząstka, ta, która jeszcze jako całość, naród, nie jest zbawiony, nie poznał Mesjasza. Od tego momentu, od wielkiego ucisku, od 144 tysięcy rozpoczyna się zbawienie Izraela. To jest ten zaczątek, początek zbawiania, wypełniania tego proroctwa, zbawienia całego Izraela. Ciekawe, prawda? Tym torem myślenia chcielibyście pójść. I teraz, skoro to jest ten początek rozpoczynający się w wielkim ucisku, kiedy Bóg zaczyna zbawiać Izraela, to jest początek, więc pytanie, kiedy dopełni się zbawienie całego Izraela? I tutaj mamy też odpowiedź, 11 rozdział Izajasza. Wiecie, to mi Bóg pokazał. Ja byłem tak zaskoczony, że podniosłem swoje ręce do góry i zacząłem chwalić Pana na językach. Taki byłem poruszony tym, co mi Pan pokazał. Kochani, to jest wypełnienie tego proroctwa. Pamiętajcie, 11 rozdział Izajasza mówi o tysiącletnim królestwie na ziemi. Czytacie, od początku zobaczycie, to jest mowa o tysiącletnim królestwie na ziemi. I w tym kontekście czytamy od 11 wiersza, 11 rozdział. I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu. Mówiąc o resztce, mówi o całości Izraela. To, co Rzymian mówi, 9, 10, 11 rozdział. Wyciągnie Pan ponownie rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z Asyrii, z Egiptu, z Patros, Etiopii, Elamu, Shinaaru, Hanatu i wysp na morzu. I wywiesi narodom sztandar i zbierze wygnańców z Izraela, słuchajcie, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców ziemi. W tym momencie, w okresie tysiącletniego królestwa, dopełni się zbawienie całego Izraela. Rozpoczyna się w okresie wielkiego ucisku, 144 tysiące, kończy się w tysiącletnim królestwie, kiedy ze wszystkich krańców ziemi Pan sprowadza, gromadzi całego Izraela i przychodzi poznanie. Jest napisane, że w tysiącletnim królestwie nie trzeba będzie nikogo uczyć. Poznanie będzie oczywiste, bo sam Chrystus będzie tak władzę sprawował i oczy im się otworzą, dopiero zobaczą, to jest Mesjasz. To jest ten, na którego żeśmy czekali. Ale w tym czasie oblubienica już jest oblubienicą. To jest grupa ludzi, którą Bóg wybiera. Jeżeli mówimy tutaj o tej reszce, całości państwa Izrael, oni są przeznaczeni do szczególnego zadania, natomiast te jednostki z Izraela, które są dzisiaj zbawiani, ja rozumiem, oni idą w poczet oblubienicy. Natomiast ci, którzy już są zbawieni w wielkim ucisku i później dalej, oni są, tak jak tutaj jest powiedziane, sługami Boga. To są szczególni ludzie, którzy będą szczególną mieć władzę, o której czytamy. Będą śpiewali taką pieśń, której się nikt nie będzie mógł nauczyć. Także Bóg ma plan dla każdego i to jest takie naprawdę piękne i wspaniałe. I żeby już kończyć, to chcę wam powiedzieć, że kiedy diabeł zostanie rozwiązany po tysiącletnim królestwie, to jest powiedziane, że uda mu się zwieść wielu ludzi, narodów, które wystąpią zbrojnie przeciwko miastu Jeruzalem. Dlatego, że całe centrum sterowania wydarzeń, jakby centralne, to będzie Izrael, to będzie Jerozolima. To będą właśnie te miejsca, w których Pan Jezus przebywał. To całe centrum sterowania, przekazywania władzy i to, co będzie się działo i to, co będzie szatan robił. Ale my jako ludzie mieszkający w różnych miejscach będziemy świadkami tych wszystkich wydarzeń. I tutaj jest powiedziane, że diabeł zwiedzie narody i sprowadzi z krańców ziem Goga i Magoga i otoczą miasto święte, aby stoczyć bój. I w tym czasie jest powiedziane, sam Bóg spuści ogień z nieba i zniszczy przeciwników. A szatan, główny przywódca, znajdzie miejsce tam, gdzie już jest antychryst i fałszywy prorok, czyli jezioro ogniste. Odnośnie Gogu i Magogu. Co znaczy ten Gog, Magog? Gog oznacza książę, władca, Magog oznacza kraj, naród, a nawet zjednoczenie grupy narodów leżących na północ od państwa Izrael. Więc to są narody, państwa, które zostaną zwiedzeni przez szatana. Ja się dziwię, jaką szatan ma moc i przebiegły jest, że przez 1000 lat ci ludzie widzieli, co Chrystus czyni, jak pięknie, jak wspaniale jest, a tylko na krótko zostanie szatan rozwiązany i potrafi ich zwieść i poprowadzić przeciwko. I kiedy ja patrzę na dzisiejsze czasy, jak to wygląda, to właśnie potwierdza to, jak szybko człowieka można zwieść. I dlatego Boże Słowo nas ostrzega, żebyśmy byli ostrożni, żebyśmy nie dali się zwieść. I dlatego chciałbym wam, kochani bracia i siostry, życzyć Bożego błogosławieństwa i zrozumienia spraw dotyczących właśnie zabrania oblubienicy, bo to jest bardzo ważne, to dotyczy każdego z nas osobiście. Żeby być w oblubienicy. Żebym ja i ty nie tylko był tą oblubienicą, ale żebyśmy mogli do końca wytrwać i znaleźć się w tym miejscu, które On dla nas przeznaczył. W związku z tym, że to zostało tak ukrojone bardzo mocno, więc pewne rzeczy tylko zostały zasygnalizowane, wyrwane tu i tam, ale myślę, że jak będziemy mieli pytania, będziemy chcieli coś więcej porozmawiać, to w tej drugiej części porozmawiamy. Wspólnie razem może jeszcze dojdziemy do pewnych istotnych sytuacji zrozumienia, ale to, co najbardziej chciałbym, żebyśmy zrozumieli i pamiętali, to to, że my oczekujemy na przyjście Pana Jezusa Chrystusa i żeby po prostu być jako oblubienica i żeby mieć uczestnictwo na weselu barankowym, a później razem z Chrystusem już przebywać w tym miejscu, które On dla nas przeznaczył. To nowe Jeruzalem, to jest właśnie to nowe miejsce, które Bóg przygotował dla oblubienicy. Nowe Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica. Ktoś mówi, gdzie to będzie? Gdzieś to będzie zawieszone między niebem a ziemią. Gdzieś to będzie tam umiejscowione, bardzo, bardzo potężne miasto, nowe Jeruzalem. No, możemy tutaj się zachwycać tą pięknością, tym wszystkim, ale i tak nie jesteśmy w stanie tego przedstawić, bo jest napisane, że nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Życzę wam, bracia i siostry, Bożego błogosławieństwa. Amen.